Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dziś o gospodarce, dziś o pakiecie Morawieckiego, wicepremiera Morawieckiego oczywiście, Żaneta Walentyn. Witam Państwa i goście w studio, w bydgoskim studio są z nami prezes pracodawców Pomorza i Kujaw, pan Mirosław Ślachciak. Witam
pana. Dzień dobry
pana.
Dzień dobry Państwu.
Pan Mirosław Krzemkowski z Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witam pana.
Witam Państwa, dzień dobry.
I w toruńskim studio jest z nami pan Henryk Dulanowski z Izby Przemysłowo-Handlowej. Halo? Słyszymy się? Dzień dobry panu. Dziś o pakiecie wicepremiera Morawieckiego. Ja sobie tutaj zaznaczyłam taki fragment, pozwolę go sobie odczytać. Otóż tak był zapowiadany i tak jest zapowiadany ten pakiet liczący 100 punktów zresztą. To pakiet pomysłów, propozycji, usprawnień dla firm, który ma poprawić prawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wedle deklaracji resortu odpowiada na codzienne problemy drobnego biznesu. Wicepremier chce pomóc przedsiębiorcom w zakresie ciągnących się w nieskończoność i sformalizowanych postępowań w urzędach, nieproporcjonalnych kar administracyjnych, konieczności płacenia składek ZUS w stałej wysokości nawet dla najmniejszych przedsiębiorców. Resort obiecuje też, że zajmie się wreszcie czasochłonnym odzyskiwaniem długów, przepisami na temat ksiąg rachunkowych czy BHP, które sprawiają, że firmom nie opłaca się rosnąć. Eksperci ministerstwa dostrzegli także, że bez uregulowania prawnego pozostają innowacyjne startupy oraz działanie firmy po śmierci właściciela. Tam jest problem z sukcesją. Bardzo wiele punktów ważnych, myślę, dla przedsiębiorców, ale czy nie nazbyt dużo tak od razu? I czy to nie jest, skoro tak dużo tego jest, aż 100 punktów, czy nie skończy się tylko na zapowiedziach? A zapowiedzi były już w ubiegłym roku, a zatem zapytam pana prezesa Mirosława Ślachciaka, czy coś już wprowadzono?
Na ten moment to są wszystko w dalszym ciągu tylko zapowiedzi. W zasadzie jedynym konkretem planu Morawieckiego na dzień dzisiejszy to jest jedna umowa z PESO na budowę wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju 8 lokomotyw. Natomiast te zapowiedzi mające ułatwiać działalność gospodarczą, upraszczać, to pozostaje wszystko w sferze zapowiedzi. I nieraz już spotykaliśmy się z tym, że bardzo dobrze zapowiadające się zmiany kończyły się na uzgodnieniach resortowych i po przejściu przez uzgodnienia resortowe, po przejściu przez całą drogę legislacyjną, czyli do momentu, kiedy powstała ustawa, to po tym jak dokument wychodził z Sejmu, to jego autorzy dziwili się, jak wyglądają jego ramy, jak wygląda jego treść i niewiele to miało wspólnego z zapowiedziami. Wobec tego bardzo cieszymy się z zapowiedzi pana premiera Morawieckiego, natomiast oczekujemy, jak wyjdą te przepisy już po formie ustawy. Wtedy będziemy mogli w sposób bardziej, powiedziałbym, szczegółowy odnieść się do tego i ocenić.
Pan Mirosław Krzemkowski, jaka jest pana opinia w tej sprawie? Bo wydaje się, że pakiet jest potrzebny. Tam się czyta o rzeczach ważnych, a wiadomo, że mali i średni przedsiębiorcy to oni tworzą gospodarkę polską i rozwój.
Szanowni Państwo, kilka spraw ogólnych i jedna taka konkretna w kontekście pani pytania, czy już coś się pojawiło, oraz odpowiedzi pana prezesa Ślachciaka, że właśnie kiedy kończy się ścieżka legislacyjna, to czasami jesteśmy zdziwieni, jaki to ma kształt, ten ostateczny, ustawowy. Informacja ogólna. Każda strategia i każda koncepcja, podobnie jak expose, jest zawsze szeroka, perspektywiczna, docelowa. Mówi o patologiach i o walce z patologiami, mówi o obywatelu. No dzisiaj się mówi bardziej o suwerenie, no to takie modne słowo, więc obywatelu, suwerenie, że wszystko się zrobi dla niego, zauważa się w nich najuboższych, zauważa się przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze nie spotkałem koncepcji, nie spotkałem expose jakiegokolwiek premiera, jakiegokolwiek rządu, który by nie powiedział rzeczy mądrych, ważnych i perspektywicznych. Natomiast jak to potem jest realizowane, no to wszyscy mieliśmy możliwość zauważyć przez ostatnie lata. Jeżeli chodzi o samą koncepcję, pani mówiła o 100 postulatów. Mhm. Gospodarka jest duża, pojemna, działamy w gospodarce rynkowej, europejskiej, międzynarodowej, więc tych problemów jest bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej, że kilkadziesiąt z tych spraw, które dzisiaj pan wicepremier Morawiecki wymienił, już od lat jest powtarzane przez organizacje pracodawców, przedsiębiorców, że trzeba to zmienić. Mm-hmm. No niektórzy właśnie mówią, że od 30 lat o większości sprawach się mówi, ale tak na dobrą sprawę, no nie zawsze to tak wychodzi, jak powinno. A jeżeli chodzi o taki mały konkret, ponieważ poza koncepcją i poza wizją, ja się zgadzam z panem premierem Morawieckim, że wizja jest świetna. Brakuje mi tylko w tej wizji, jak i w każdej koncepcji narzędzi, jak to chce się zrealizować oraz środków, z których to chce się sfinansować. Ile to będzie w ogóle kosztowało podatnika i będzie kosztowało państwo polskie. Ale jeżeli chodzi o jakiś szczegół właśnie już legislacyjny, ustawowy. Będzie prawdopodobnie procedowana 22, czyli pojutrze, albo 24, ustawa o rozliczeniu podatku za używanie samochodów osobowych, które funkcjonują w ramach firm. Chciano to uprościć, żeby przedsiębiorcy, którzy mają flotę pojazdów, którzy mają samochody służbowe, żeby można było to jeszcze prościej i łatwiej rozliczać i żeby to również chodzi głównie o rozliczenie VAT-u i nie tylko. Co zrobiono? Biorąc pod uwagę, że nie można bardzo precyzyjnie, tak co do centymetra, zmierzyć, w jakim procencie samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a na ile do celów prywatnych, uznano, że jeżeli się nie będzie prowadziło książki ewidencji pojazdów, w której będzie się zaznaczało dokładnie, gdzie się było, ile kilometrów, cel spotkania, miejsce spotkania i tak dalej, czyli takie rozliczenie, które było i jest tam, gdzie ktoś rozlicza przejazdy nie w oparciu o fakturę, tylko w oparciu o tak zwaną kilometrówkę, to jeżeli nie będzie takiego rejestru prowadził, to w takim układzie będzie mógł rozliczyć tylko koszty związane z użytkowaniem samochodu w 50%. Na szczęście z tej regulacji wycofano się, zanim ustawa będzie procedowana, jak powiedziałem, pojutrze, a może 23-24. Takie były zapowiedzi, takie były plany. To pokazuje, że jak przechodzimy do konkretów, to czasami gubimy. Wyobraźcie sobie państwo na przykład firmę, która ma działalność handlową i posiada flotę 500 samochodów. I wszystkie samochody osobowe mają być rozliczane w oparciu nie tylko o fakturę, ale również
o taki opis dokładny.
Opis dokładny każdego dnia, ile kilometrów się przejechało, jaki był cel, gdzie to spotkanie było.
W których punktach się bywało.
I tak dalej, i tak dalej. To było kiedyś rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców. To nie nawet można było powiedzieć dla małych przedsiębiorców, dla mikroprzedsiębiorców, którzy tak na dobrą sprawę bardzo często łączyli działalność gospodarczą na przykład z umową o pracę. I dlatego też, żeby nie dochodziło do pewnych przejaskrawień, jeżeli chodzi o koszty, no to uznano, że będzie się rozliczało w oparciu o kilometrówkę poprzez rejestr taki książce przejazdów samochodem. I to pokazuje, jak czasami dalece jesteśmy od regulacji prawnych, od idei, które są zapisane, mówiące o uproszczeniu, a gdzie potem kończymy.
Bo jak teoria mija się z praktyką. I oddajemy teraz głos do Torunia, pan Henryk Dulanowski. Pan podziela tę opinię, że to jest bardzo potrzebny dokument, ale na razie w fazie dokumentu nie wiadomo, co będzie, jak przejdzie do praktyki, do praktyki i czy w ogóle dojdzie do praktyki. Bo na razie mamy tylko wszystko teoretycznie.
Ja bym chciał troszkę odejść od stwierdzenia, że to jest dokument. To jest deklaracja. Mm-hmm. W tym momencie, oczywiście ona została przyjęta w ostatnim okresie i to było zastanawiające, że pod nieobecność pani premier, ale została przyjęta. Natomiast to jest zbiór deklaracji co do tego, w którym kierunku chcielibyśmy, żeby się nasz kraj rozwijał. Deklaracje o tym, że chcielibyśmy być wielcy, chcielibyśmy mieć więcej czempionów światowych, że chcielibyśmy mieć więcej wykształconych ludzi, lepiej płatne stanowiska pracy i tak dalej. No to są deklaracje, które rzeczywiście trudno je zakwestionować. No chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci. Natomiast, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, za chwilę będziemy oczekiwali faktów w postaci konkretnych ustaw i rozporządzeń, które ukierunkują te deklaracje w jakąś stronę. Wydaje mi się, że bez tego, bez konkretu, to jest wciąż taki fakt bardziej medialny niż ekonomiczny i będziemy przyglądali się niewątpliwie temu. Dzisiaj takim sztandarowym, przejrzałem sobie wczoraj ten pakiet, o którym pani wspominała, i dzisiaj sztandarowym przedsięwzięciem jest kwestia innowacji. Mhm. Słuszna.
Tak.
Kto w kraju byłby przeciwny temu, żebyśmy rozwijali się w oparciu o innowacyjną gospodarkę? Nikt. Wszyscy tego by chcieli. Ale żeby to można było zrobić, trzeba spełnić ileś warunków, zarówno ekonomicznych, jak i to, co wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo gdzieś tam odkładane jest na bok, również politycznych. Mam tutaj na myśli to, co przedsiębiorcom przeszkadza, czyli kwestia spokoju społecznego, spokoju politycznego. Bez tego będziemy stale mieli niepewność, a wrogiem jakiegokolwiek rozwoju jest wzrost ryzyka. Ryzyko polityczne zauważamy wszyscy, bo przecież państwo indagujecie rozmówców, są badania prowadzone, że ten brak zaufania jest powszechny i dokuczliwy. Jeżeli tego nie rozwiążemy, na każdym kroku będziemy mieli problem. Innowacje, przecież wszyscy sobie doskonale z tego zdajemy sprawę, to jest ryzyko. Bo jakiekolwiek działania o charakterze badawczym, innowacyjnym mogą się udać lub nie. Natomiast w świecie, w którym oczekuje się bezdyskusyjnych, pozytywnych efektów, a z drugiej strony grozi, że jeżeli ich nie będzie, to będziemy się rozliczać, bo to marnotrawstwo i ileś jeszcze epitetów, no to ryzyko podjęcia takich działalności będzie bardzo, bardzo wysokie. Druga kwestia, która w pakiecie została podjęta, to jest kwestia reindustrializacji i renacjonalizacji, czyli umocnienia sektora publicznego, sektora państwowego. To już się dzieje. Różnego rodzaju firmy, które obsługiwały sektor prywatny, w tej chwili są w różny sposób posponowane, odsuwane od transakcji, właśnie ze względu na to, że firmy państwowe mają obsługiwać firmy państwowe. I to jest zagrożenie, to jest ryzyko dla działalności szczególnie usługowej w naszym środowisku. Także mamy dużo, a nawet bardzo dużo wątpliwości i oczekujemy na fakty, no bo w tej chwili mamy deklarację.
Jeśli chodzi o te deklaracje, to ja też, kiedy przeglądałam ten pakiet ustaw, tam były też wypowiedzi ekspertów, wypowiedzi przedsiębiorców i oni dawali takie przykłady. Od ilu lat walczą o coś tam, to powiem szczerze, że mnie jako laikowi, bo już nie jestem przedsiębiorcą i nigdy nie byłam, włos się jeżył na głowie, z iloma problemami musicie państwo się mierzyć. Ja choćby podam jeden naszym słuchaczom, bo państwo go doskonale znają. Otóż od 6 lat twierdzi pan Mordasewicz z Lewiatana właśnie, zabiegamy o to, aby akta pracownicze mogły być prowadzone w formie elektronicznej. Dziś ciąży na nas obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez lat, uwaga, 50. Dziś to nie pracodawca powinien przechowywać akta pracownika, tylko ZUS. I pan Mordasewicz podaje przykłady restauracji, hoteli, różnych agencji eventowych, gdzie jest duża rotacja personelu, gdzie ktoś, no nie wiem, przez kilka miesięcy pracuje, albo rok i co. I wy wtedy, czy tam 2 lata, no krótko w każdym razie. I te osoby się przewijają, przychodzą, odchodzą. I wy jesteście zobowiązani te akta trzymać przez 50 lat na tak, przykład?
Tak naprawdę
walczycie
to jest,
od 6 lat o to, żeby to zmienić.
Tak naprawdę to jest fikcja, bo wiele firmy jest rotacja pracowników, ale też firmy pojawiają się i znikają. I te dokumenty to jest taki obowiązek teoretyczny, nie do wyegzekwowania, bo jak wyegzekwować od przedsiębiorcy, który 5 lat temu zamknął firmę, prowadził ją powiedzmy przez rok czy dwa lata, czy trzy, nie powiodło mu się, wyjechał potem do pracy do Anglii i jak wyegzekwować od niego, żeby on rozliczył się z akt pracowników powiedzmy za lat 10 czy za lat 15.
Ale mało tego, jeżeli nie ma sukcesji, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, oni wszyscy funkcjonują w oparciu o spółki prawa handlowego, to jak można zakładać 50 lat, to często przedsiębiorcy już nie ma.
Oczywiście.
Jego następcy prawni w ogóle w to nie wchodzą.
Te przepisy wykluczają się wzajemnie, bo z jednej strony macie 50 lat przechowywać dokumenty, a z drugiej nie ma sukcesji.
Ale proszę zwrócić uwagę, jaki ten przepis jest, bym powiedział, słaby. I jak on bardzo słabo chroni pracownika.
Mówimy o tym, co dziś funkcjonuje,
co dziś funkcjonuje.
Przed pakietem Morawieckiego.
Ponieważ
tak.
Akurat nikt z nas by nie chciał tego świata opuścić, a zwłaszcza przedwcześnie, a kiedy tak się złoży, no to wówczas można mieć tylko pretensje do Pana Boga, że pracodawca odszedł zbyt wcześnie i 50 lat nie może trzymać dokumentów swoich pracowników. Natomiast pracownicy są bardzo trudni w sytuacji, bo to często jest związane z potem z właściwym naliczeniem emerytury czy renty. Więc jasną sprawą jest, że tego typu dokumenty powinny być archiwizowane przez instytucje, które funkcjonują w systemie ciągłym i tutaj nie ma w ogóle problemu czasowego, dlatego jak najbardziej w ZUS-ie, tak? Najbardziej w ZUS-ie. Natomiast, jeżeli pani pozwoli, skoro już tak zabrałem głos w tym miejscu, to bym chciał nawiązać do tego, co powiedział pan prezes Dulanowski, ponieważ ja uważam, że to jest szalenie ważne w kontekście tworzenia jakiejkolwiek strategii. Jeżeli patrzymy na tą deklarację, która ma się pojawić, tak? I właśnie między innymi dlatego, że przedsiębiorcy już od wielu, wielu lat mówią, zwracają uwagę na te przepisy, o których pani chociażby wspomniała, wynikające z umowy
sukcesji,
o pracę. Dlatego 100 punktów to nie jest zbyt dużo. Ale pan prezes powiedział o tak zwanym ryzyku, jak i również o spokoju. Ja bym to powiedział, bym dodał, ważna jest atmosfera, w oparciu o którą i w obliczu której wprowadzamy określone regulacje prawne. Bo z jednej strony mamy deklarację pana Morawieckiego, która jest szlachetna, perspektywiczna,
wydaje się, że właściwie zdiagnozował problemy.
Ale powiem, że atmosfera wcale nie potwierdza tego, że to będzie szło w tym kierunku. Bo z jednej strony, kiedy w kampanii wyborczej słyszeliśmy o preferowaniu kapitału narodowego, polskiego, to ja dzisiaj mam wrażenie, że zacząłem preferować kapitał narodowy polski, ale państwowy. To, co również powiedział prezes, właśnie renacjonalizacja przemysłu. Zwróćcie państwo uwagę, co się dzieje chociażby na rynkach finansowych. Dzisiaj przez jedno zdanie, jeden zapis, dotyczy to głównie rynku bankowego, jak i również rynku ubezpieczeniowego. Przez jedno zdanie, jedno zapis można zmienić kształt rynku, tak jak kiedyś chciano zmienić przez dopisanie lub czasopisma rynek medialny, to dzisiaj jednym zdaniem można zniszczyć 160 tysięcy ludzi, którzy żyją z tego rynku i tak naprawdę preferencje idą w jakim kierunku? W ramach rynku finansowego idą tylko i wyłącznie w jednym kierunku, żeby wzmocnić na siłę grupę PZU SA oraz grupę PKO BP. To są działania, które zostały już podjęte. One są wygaszane, one są przez środowiska, które są zainteresowane, wyciszane i one są również inaczej ukierunkowywane. Są poprawki do ustaw, często takie ostateczne na sam koniec, w ostatniej chwili i bardzo dobrze. Natomiast to nie jest dobra atmosfera, która właśnie służy i która mówi o tym, że idziemy w tym kierunku. Bo na zakończenie tej myśli powiem jeszcze o tym, co właśnie kształtuje tę atmosferę. Pan Jarosław Kaczyński ostatnio był w Toruniu na wyższej szkole u księdza Rydzyka i wygłosił takie przemówienie odnośnie gospodarki. Ja się akurat z tym przemówieniem przed dzisiejszym spotkaniem zapoznałem. I tam takie padło stwierdzenie, że pierw państwo, potem przedsiębiorcy, a potem dopiero rynek. Czyli jeżeli przedsiębiorcy mają realizować interes państwa, a nie interes państwa ma być realizowany właśnie przy udziale przedsiębiorców, no to mówimy o przemyśle państwowym i mówimy tak naprawdę o socjalizmie. My nie mówimy o gospodarce rynkowej wówczas, ponieważ
a nie
żaden
da się
przedsiębiorca
tutaj
nie zakłada przedsiębiorstwa
środka?
Dlatego, żeby w państwie dobrze się działo i żeby państwo no, było odciążone od chociażby bezrobocia, żeby miało większe wpływy. To właśnie poprzez przedsiębiorstwa realizuje się interes państwa, bo to rozwój gospodarczy, bo to podatki, bo to zatrudnienie i tak dalej.
Ale panowie, przecież są takie strategiczne dziedziny gospodarki, na które chciałby mieć wpływ każdy rząd i chyba tak jest też w tym przypadku, pan Mirosław Szlachciak.
Tak, są takie dziedziny, ale praktyka pokazuje, że nie zawsze to się sprawdza, bo taką dziedziną jest chociażby energetyka. I tutaj w tym planie jest cały segment poświęcony tej dziedzinie. Natomiast dalej, jak się wczytujemy, to jest ileś niekonsekwencji, bo z jednej strony mówimy, że to energetyka ma przejąć teraz ciężar polskiego górnictwa czy wydobycia węgla, ma być oparta o węgiel, a z drugiej strony mówimy o tym, że należy rozwijać energię odnawialną, że planujemy już budowę nie jednej, a być może dwóch elektrowni jądrowych. I ta niekonsekwencja powoduje, że tak naprawdę ludzie w branży, ludzie, którzy ewentualnie chcieliby zainwestować swoje środki w tę dziedzinę, stoją w takiej bardzo dużej niepewności i nie bardzo wiedzą, jak się poruszać. Kapitał jest przygotowany do tego, żeby w tą branżę inwestować, natomiast jest dzisiaj w zawieszeniu, bo nie wie, w którym kierunku tak naprawdę pójdziemy. A konsekwencją tego, że my chcemy poprzez energetykę rozwijać nierentowną gałęź, jaką jest górnictwo, będzie podniesienie cen energii, co z kolei może spowodować, że w wielu innych dziedzinach, w których jesteśmy konkurencyjni na rynku dzisiaj światowym, przestaniemy być ze względu na rosnącą cenę energii, za którą zapłacimy jako obywatele wszyscy.
I pan Henryk Dulanowski w Toruniu, jeszcze przed muzyczną przerwą, jeszcze jedno pytanie do pana. Panowie i pan również, pan nawet rozpoczął ten temat, boją się nacjonalizacji wielu gałęzi gospodarki, ale być może wynika też to stąd, to dążenie do, jak panowie mówią, nacjonalizacji czy renacjonalizacji gospodarki, stąd, że znamy wiele takich przykładów jeszcze z lat 90., kiedy ta prywatyzacja z kolei no się nie udała. Ja tylko chciałam wspomnieć o PKP, które podzielono na po prostu, ja nie wiem, dziesiątki, bo nie chcę powiedzieć setki, to bym przesadziła, ale pewnie dziesiątki spółek i spółeczek. Każda sobie, proszę wybaczyć to sformułowanie, rzepkę skrobie i mamy
zarząd,
bałagan.
Radę nadzorczą.
No i mamy bałagan w związku z tym,
ale
prawda?
Ale my nie o tym myślimy, nie o tym mówimy.
Nie, ale ja wiem, że panowie nie o tym mówicie, tylko podaję przykład też złej prywatyzacji, bo i takie
nie,
bywały. Może
redaktor,
stąd się to dzieło.
PKP nie
pani redaktor, jeśli do mnie pani
zaraz,
odnosiła
tak, proszę
się.
Bardzo, tak, proszę bardzo. Pan Henryk
Dulanowski.
To ja
powiem krótko. Mówmy uczciwie. W którym momencie było sprywatyzowane PKP? Bo pani opowiada tak troszkę niekonsekwentnie.
No proszę,
PKP nie zostało sprywatyzowane. W ostatnim okresie na przykład zdarzały się prywatyzacje niektórego majątku, na przykład nieruchomości zbędnych PKP albo inwestowanie.
A te
natomiast
spółki różne?
PKP, no te spółki różne to były spółki albo regionalne, albo państwowe. Przecież PKP w dalszym ciągu jest spółką PKP,
no nie
w dalszym
mamy
ciągu
jeden
jest państwowe.
Przykład.
W związku z czym sytuacja jest taka, że nie opowiadajmy takich sytuacji, że prywatyzacja się nie udała, bo jej nie było. Być może, że gdyby w niektórych obszarach była, byłoby lepiej. Ale wracając do pani pytania. My, przedsiębiorcy, musimy funkcjonować w pewnych ramach i w oparciu o pewne twarde otoczenie, które umożliwia nam czytelne funkcjonowanie. Tak jak w sporcie. Jeżeli pani gra w piłkę nożną, to pani zna przepisy, jest sędzia, jest boisko, są zasady, fair play, ktoś stosuje lub nie, ale generalnie są zasady i jeżeli ktoś fauluje, to ma odgwizdany ten faul. U nas tymi zasadami to jest państwo prawa, to jest dostęp do sądu, to jest służba cywilna, która powinna być niezależna politycznie i my wtedy wiemy, że ten urzędnik, który będzie zajmował się naszą sprawą, zrobi to uczciwie i najlepiej, jak się w danej sytuacji da. Bez żadnych naleciałości, bez żadnych skrzywień, to nam jest potrzebne. I w tej chwili mamy wrażenie, że w niektórych dziedzinach to się chwieje. No przecież ta swoboda kształtowania służby cywilnej, ona została w znacznej mierze zachwiana. Czyli te ramy, w których my funkcjonujemy, szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, małe również, bo przecież idą do tego urzędnika po różnego rodzaju decyzje administracyjne. Tutaj powstał problem, z którym możemy się borykać i który może wpływać na jakość i skuteczność realizacyjną tego planu. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W tej chwili w bardzo wielu spółkach Skarbu Państwa została wymieciona poprzednia ekipa. I można powiedzieć, że to się zdarza. Na stanowiskach kierowniczych tu nic dziwnego się nie stało. Ale jeżeli ta ekipa została wymieciona do poziomu średniego i niższego, to już jest zagrożenie. No bo ludzi, którzy są przygotowani w takim zakresie do funkcjonowania, aż takich tabunów nie mamy. Więc tu są problemy, które też muszą być rozwiązane i muszą stanowić pewne otoczenie dla tego pakietu, o którym mówi premier Morawiecki.
Ja tutaj znalazłam na stronie internetowej money.pl taki oto artykuł: przy prywatyzacji PKP Energetyka doszło do nieprawidłowości proceduralnych, jak i złamano ustawę o PKP, powiedział prezes PKP S.A. i tak dalej, i tak dalej. 16 września 2016 roku PKP S.A. złożyła pozew do sądu o ustalenie, że umowa sprzedaży akcji PKP jest bezwzględnie nieważna. Mnie tylko chodziło, panowie, o to, że w przeciągu właściwie ostatnich 30 lat zdarzały się i takie sytuacje, że no te prywatyzacje budziły wątpliwości,
no, ale
przyzna
też
pan, panie
bardzo dobrym
prezesie.
Przykładem prywatyzacji właśnie w sektorze kolejowym było PKP Cargo, które zostało spółką giełdową i które przez wiele lat dobrze zarządzane było firmą, która ze spółki przynoszącej wielomilionowe straty przekształciła się w firmę bardzo zyskowną, przynoszącą korzyści nie tylko właścicielom. To była prywatyzacja poprzez giełdę, gdzie Skarb Państwa zatrzymał określony pakiet kontrolny akcji. Dopóki polityka się w tę firmę nie wtrącała, to firma prosperowała znakomicie. W momencie, kiedy politycy zapragnęli znowu przejąć kontrolę nad firmą, został wymieniony kompetentny zarząd. W tej chwili mamy już chyba trzeci czy czwarty i firma cały czas, powiedziałbym, notuje coraz gorsze wyniki finansowe. Wobec tego trzeba patrzeć na pewne rzeczy poprzez właśnie pryzmat tego, jak daleko ma sięgać kontrola polityczna w gospodarce. I tutaj to, co kolega Mirek Krzemkowski powiedział, musimy bardzo uważać na to, co się w tej chwili dzieje, bo udział państwa i ingerencja w zarządzanie takimi przedsiębiorstwami, nawet strategicznymi, jak Orlen, Lotos, jak cały sektor właśnie energetyczny, powoduje, że te firmy, będąc na giełdzie, tracą. W ciągu ostatniego roku polska giełda straciła na wartości około 50 miliardów złotych. I to nie ze względu na to, że zmieniło się coś w gospodarce, co mogłoby spowodować taką zmianę, tylko ze względu na brak zaufania inwestorów do sposobu, w jakim firmy, na których wpływ ma, Skarb Państwa, są zarządzane.
I myśląc, jeszcze dodam odnośnie strategii, w ogóle deklaracji, tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to przecież przedsiębiorcy, związki pracodawców nie mówią o tym, żeby nie wyciągać konsekwencji z błędów, jak i również z tego, że coś się złego wydarzyło, jak najbardziej. Ja przypomnę tylko, że pan Jarosław Kaczyński, kiedy był w koalicji z Samoobroną i panem Leperem, to sztandarowym hasłem samoobrony było przejrzenie wszystkich umów prywatyzacyjnych pod kątem tego, czy one zostały zrealizowane i to, co zostało zapisane, faktycznie zostało zrealizowane i czy te firmy zostały do tego stopnia dokapitalizowane, jak wynikało to z umów prywatyzacyjnych. Tego nie zrobiono. My chcemy powiedzieć, że my się boimy o rozkładanie akcentów. Deklaracja czy strategia, która powstała, powstała przy znikomym udziale przedsiębiorców, przy znikomym udziale partnerów społecznych, co jest również zarzucane. Ja sądzę,
ale
że
mówimy teraz o pakiecie Morawieckiego.
Tak, ja sądzę, że więcej konsultacji ze środowiskami, które wiedzą, jak należy postępować, z branżystami, żeby właśnie można było w sposób właściwy rozłożyć akcenty, żebyśmy mogli trafiać tam, gdzie jest problem i gdzie trzeba ten problem rozwiązać oraz korzystać z podpowiedzi branżystów, ponieważ w dzisiejszej gospodarce nie ma takiego geniusza i Morawiecki też sobie z tym nie poradzi, żeby znać się na wszystkim i żeby w ramach całej gospodarki polskiej, która jest gospodarką europejską, znaleźć samodzielnie z zespołem najlepsze rozwiązania. Tak naprawdę czasami praktycy, którzy pracują w konkretnych branżach, w konkretnym sektorze, zauważają, jakie można rozwiązania wdrożyć. Są często bardzo proste rozwiązania, które zupełnie przewartościowują rynek.
Powiedział pan, że 100 punktów to wcale nie jest dużo, ale przecież wszystkiego nie da się wprowadzić od razu. Na czym panom jako przedsiębiorcom zależałoby w pierwszej kolejności, żeby to zmienić? Nie wiem, czy to właśnie jest sukcesja, czy te dokumenty przechowywane, czy może jeszcze inne ważniejsze sprawy. Gdyby doszło do takich konsultacji, o których pan wspomniał, to co waszym zdaniem powinno być absolutnym numer jeden?
Pani redaktor, jeśli
tak,
można odpowiedzieć
bardzo,
na to
Henryk
pytanie.
Pan Henryk Dulanowski, tak.
To po pierwsze, nie łudźmy się, że można ustanowić 100 priorytetów. To jest niewykonalne.
No nie, no właśnie, dlatego możemy, trzeba zacząć od czegoś.
Natomiast nie możemy twierdzić, że priorytetem ma być drobiazg albo rzecz ważna, ale nie kluczowa, czyli na przykład sukcesja. No ona nie będzie priorytetem,
jasne,
który pociągnie naszą gospodarkę do przodu.
Jasne.
Więc jeżeli sobie stawiamy i rzeczywiście w tym pakiecie Morawieckiego zostało podane około 5 takich kluczowych, kierunkowych przedsięwzięć, które miałyby ciągnąć gospodarkę naprzód. No i tam właśnie w tym pakiecie jest między innymi kwestia innowacyjności, czyli poprawy innowacyjności gospodarki polskiej. Tam jest właśnie ta kwestia reindustrializacji, czyli postawienia na przemysł. Tam są branże gospodarcze i przykłady podane. Ale ja bym chciał, tak jak wcześniej wspomniałem, po pierwsze mieć czytelne i bardzo słusznie tutaj koledzy zauważyli, skonsultowane ze środowiskiem nie tylko ze swoim zapleczem partyjnym, ale z całym środowiskiem gospodarczym, bo przecież biznes, no powiedzmy sobie uczciwie, nie zna... Nie
granic
ma znamion politycznych.
Tak, no właśnie.
Tak. Więc rezultat jest taki, że trzeba rozmawiać również z tymi, którzy powiedzmy, że politycznie się nie zgadzają.
Chociaż biznes ale z punktu bywa widzenia powiązany z polityką, przyzna pan czasami.
Proszę pani, w pewnym sensie tak, jeśli mówimy o stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, no to tak można powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy o tych priorytetach, no to ustalmy. My konkurujemy w tej chwili ze światem, czy z firmami z innych krajów, nieraz ponadnarodowymi, bo takie już w tej chwili są dosyć powszechne. I my oczekujemy, ten duży biznes oczekuje dobrych stosunków, dobrych kontaktów z zagranicą. One w tej chwili nie są najlepsze i to, o czym się mówi, to, z czym ja się spotykam i z pytaniami typu, co się u was dzieje? Bo byliśmy stawiani jako wzór, a w tej chwili jesteśmy stawiani w kącie jako, czy spogląda się na nas jak na ludzi trochę z innej bajki. Druga rzecz, jeżeli mówimy o ustanowieniu priorytetów, a ponadto mówimy o zrealizowaniu tych priorytetów, to musimy te ramy zdecydowanie zabezpieczyć. Tak jak mówiłem, system prawny musi być stabilny i pewny z punktu widzenia rozstrzygnięć. System ubezpieczeniowy musi być pewny, bo z pracownikami będziemy mieli kłopoty. Mówi się i słusznie o kwestiach zatrudnieniowych. Proszę Państwa, my wchodzimy w coś, co jeszcze rok, dwa, trzy lata temu było dla nas mało wyobrażalne. Rynek pracownika. My musimy tak, się do tego ustawić i my musimy sobie powiedzieć jasno, że możemy opowiadać różne, za przeproszeniem, dyrdy mały, że otworzymy granic. Nie to, że nie otworzymy. Będziemy musieli otworzyć granice, bo zabraknie nam za chwilę pracowników.
Ale już otwieramy. Mówi się, no, mamy Ukraińców, prawda, tutaj.
No i co
w
dalej?
W Bydgoskiej Pesie. Nie tylko.
Proszę pani, a niedługo będzie takie szkolenie i konferencja dla przedsiębiorców dotyczące zatrudniania pracowników z Ukrainy. To nie jest taka prosta sprawa. To nam się wydaje, czy dziennikarzom. Więc dlatego mówię, że musimy to udrożnić. Druga rzecz, która ewidentnie zaraz będzie miała miejsce, to jest kwestia inflacji. Przecież myśmy przez ostatnie 3-5 lat nie mieli do czynienia z inflacją. I nagle inflacja zaczyna wchodzić i będzie narastała, no chociażby z tego względu, że określona kwota trafiła na rynek. I z tym też będziemy musieli żyć, będziemy musieli jakoś sobie z tym poradzić. Z naciskami pracowników, którzy raz, że jest ich trochę za mało, a druga rzecz, że będą zaraz podnosili temat inflacji, czyli żądań podwyżek i tak dalej. I my za chwilę będziemy rzeczywiście mieli problem z konkurencyjnością na rynkach trzecich. Takich tematów mamy do rozwiązania wiele i tutaj się mówi optymistycznie, musimy sobie poradzić, musimy rozwiązać, musimy polepszyć, musimy... Wie pani, ci ludzie, którzy pamiętają czasy lat 60., 70., 80., oni to znają. Tam też wszyscy mieli dobre recepty. Wszystko miało być poprawione, polepszone, zminimalizowane, zwiększone to, co zwiększone i tak dalej. To są hasła, to są wytrychy. A przedsiębiorcy mają... No jedną wadę, oczekują konkretów. I tutaj zobaczymy, jak pojawią się za deklaracjami konkrety, wtedy będziemy mogli oceniać.
Na jakie konkrety czeka pan Mirosław Ślachciak, pracodawcy Pomorza i Kujaw?
Przede wszystkim na...
Co najważniejsze?
Najważniejsze to jest doprecyzowanie i skonkretyzowanie, skąd na realizację tego planu będą pieniądze. Bo mowa jest o 1,5 bilionie złotych, więc o niewyobrażalnych pieniądzach. Natomiast źródeł finansowania tego programu w tej kwocie pan premier Morawiecki nie do końca wskazał, bo powiedzenie enigmatycznie, że na przykład jedną tam piątą tych środków mają wygenerować samorządy, tego nie bardzo ani sobie samorządy wyobrażają, ani my jako przedsiębiorcy, znając, powiedzmy, znając zadania, które stoją przed samorządami, że samorządy to nie jest ten organ, który powinien stymulować czy finansować stymulowanie rozwoju gospodarczego. Także oczekujemy też na konkrety, w jaki sposób, jakie mechanizmy i skąd będą środki na sfinansowanie tego projektu.
Pan Mirosław,
ja jeszcze tutaj może dodam jedną rzecz, przepraszam, że tak wtrąciłem. Ja jako przedsiębiorca byłem klientem Banku Zachodniego WBK, którego to banku prezesem był przez ładnych kilka lat pan Morawiecki. I to on ustawiał reguły, to on ustawiał pewne metody weryfikacyjne potencjalnych kredytobiorców i tak dalej. Ja powiem szczerze, że mam dosyć mało entuzjastyczne oceny, jeżeli chodzi o traktowanie przez ten bank przedsiębiorców, bo tam w momencie, kiedy chciałem inwestować, miałem za krótką historię, to powiedziano mi, no jak będzie pan miał dłuższą, to wtedy skredytujemy. A jak już zrealizowałem za własne środki inwestycje, to bank powiedział, bardzo chętnie byśmy panu skredytowali tą inwestycję. Jeżeli tak będziemy to robili, w ten sposób będzie to się działo, gdzie jest totalna nieufność w stosunku do inwestora, no to ja się obawiam, że na poziomie ogólnopaństwowym może być podobna sytuacja jak w tym banku. kierunku.
No, być może to było tak, kiedy pełnił inną funkcję. Teraz miejmy nadzieję, że jest
to było wtedy, kiedy pełnił funkcję prezesa szefem, banku.
No właśnie, właśnie. A teraz jest wicepremierem. Pan Mirosław Krzemkowski.
Bardzo krótko. Zgadzam się z moimi przedmówcami, dlatego no nie ma sensu, żebyśmy to powtarzali.
Tak.
Powiem, że jestem w dalszym ciągu klientem tego banku i moja firma, więc tutaj spostrzeżenia pana profesora Żurnowskiego
są jak najbardziej subiektywne i każdy do nich ma prawo.
Jak najbardziej, ja zgadzam się z nim, to też to zauważam. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Dla mnie jako przedsiębiorcy jest ważna po pierwsze atmosfera i kierunki działania, żeby one służyły rozwojowi polskich firm, polskich przedsiębiorców, a nie żeby polskim przedsiębiorcom rzucało się gdzieś tam z boku kłody pod nogi i tak naprawdę chyba w sposób nierozsądny preferowało duże koncerny międzynarodowe czy światowe po pierwsze. A po drugie, tak jakbym miał powiedzieć bardzo ogólnie, to sprawność administracyjno-sądowa. Ponieważ sprawność naszych urzędników jest, zwłaszcza urzędników w gminach, w powiatach, no tutaj musimy zrobić mały znak zapytania i sobie zupełnie szczerze powiedzieć, że każdy, który wydaje decyzję, woli wydać decyzję negatywną, ponieważ nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji, a w przypadku decyzji pozytywnej być może będzie się musiał wytłumaczyć.
Ale kwestie kontroli podejmuje ten pakiet,
również, no i oby
one,
właśnie
one nie
tak
mają
się
być
stało.
Takie uciążliwe dla
Dokładnie,
przedsiębiorców. Ma być jedna kontrola w tym samym czasie, a nie
ja mówię
kilka
o decyzjach administracyjnych.
To już
zwróci,
było.
Nie, pani zwróci uwagę.
Słucham?
To już było. Takie przepisy są, że ma być jedna kontrola, natomiast znaleziono parę możliwości obejścia tych przepisów. Tak, na przykład obowiązuje coś takiego jak, że kontrola może być jedna, nie może trwać w małym czy średniej firmie, nie może trwać dłużej w ciągu roku niż miesiąc. Mhm. Natomiast wymyślono coś takiego, co się nazywa postępowanie kontrolne, które może trwać permanentnie przez rok, dwa lata, trzy lata i nie ponosi, że i urzędnicy z powodu przedłużającego się tego postępowania nie ponoszą żadnych konsekwencji.
A to znaczy, że gnębią was bardziej urzędnicy niż politycy, nieważne jakiej opcji?
No tak, bo urzędnicy podejmują decyzje bardzo często nie zdający sprawy z konsekwencji. O tym może, jak pani pozwoli na to czas, to taka właśnie drobna uwaga w kontekście polityki i gospodarki, a to może za chwilę. Natomiast chodzi o decyzje administracyjne, które często są negatywne, ale są negatywne, nie ma żadnych konsekwencji po stronie urzędniczej, pozytywne. No każdy się boi, więc woli wydawać tam, gdzie jest sprawa trudna, no drażliwa.
Negatywne, czyli uderzające
w przedsiębiorców. Tak. Mm-hmm. Proszę ci uwagę jeszcze na jedną rzecz. Dzisiaj się poszukuje patologii w sądownictwie. Ja bym rozpoczął przede wszystkim od zmiany organizacji sądownictwa. Pani profesor Bentowska bardzo ładnie powiedziała kiedyś, kilkanaście dni temu, że Naczelny Sąd Administracyjny, taka perełka sądownictwa, że bardzo by prosiła, żeby ten sąd nie został zniszczony, bo tam są najlepsi prawnicy. Tylko należy pamiętać, że po skardze Naczelnego Sądu Administracyjnego czeka się na rozprawę między 20 a 24 miesiące. Mm-hmm. To jeżeli to jest sprawa związana z na przykład wydaniem warunków zabudowy dla fabryki, to musimy zrozumieć, że przedsiębiorca rozpoczyna działalność średnio po 2-3 latach z takim właśnie opóźnieniem. I z tego tytułu nie ma żadnych konsekwencji. Mm-hmm. Z czego to wynika? To wynika z dwóch rzeczy. To właśnie wynika z tego, co powiedziałem wcześniej. Kompetencje i odpowiedzialność urzędników w gminach, w powiatach, to po pierwsze. A po drugie, co jest również bardzo istotne, ilość sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czyli sprawa w ogóle systemu. Zorganizowania
przecież
systemu.
Mamy świetnych prawników, młodych prawników Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, tych znanych topowych uczelni. I oni dzisiaj są przerzucani z kancelarii A do B, do C, do D. Te kancelarie robią z tymi młodymi ludźmi, co chcą. A przecież tam mogliby znaleźć swoje miejsce i swoje kwalifikacje wykorzystać. Jak ktoś mówi, że to są większe koszty, no niech będą większe koszty. Proszę zwrócić uwagę, jak te koszty szybko państwu się zwrócą. Jeżeli przedsiębiorca inwestuje w przedsiębiorstwo z opóźnieniem 3 lat, to przez te 3 lata już można było płacić podatki od przychodu.
Albo upadł już ten przedsiębiorca, tak, już go nie ma.
Upadł. Można było już tą inwestycję zrealizować 3 lata wcześniej. Mm-hmm. To są konkretne, wymierne korzyści w obrocie państwa, w obrocie usług, przychodów gospodarczych. Więc to są bardzo istotne kwestie. Ja mówię to w formie bardzo skróconej, bo ponieważ to by ten wątek należałoby rozwinąć nieporównywalnie szerzej.
Czyli ale przyznacie panowie, że, bo już musimy kończyć, że pakiet Morawieckiego wymagałby, żeby zadziałał, żeby zafunkcjonował, to połączony jest niewidzialnymi jakimiś związkami również z organizacją sądownictwa, o czym pan wspomniał, i wielu innych dziedzin naszego życia, i dopóki to nie zostanie przeorganizowane, to pozostanie w sferze słów i deklaracji.
Przede wszystkim ze stabilizacją.
Słuchaj, obiecałem, że dam taki krótki przykład odnośnie właśnie spraw politycznych, które mają wpływ na ustawodawstwo, z czego nie zawsze politycy zdają sobie sprawę. I właśnie dlatego są potrzebni fachowcy i są potrzebne te uzgodnienia, o których mówimy tutaj wszyscy, branżowe,
ale nie resortowe. Rozmawiacie? Nie rozmawiacie z ustawodawcą? Nie ma zorganizowanych spotkań?
To jest bardzo trudno. Oczywiście, że się rozmawia, ale jest bardzo trudno. Ale podam ten przykład. To jest
nasz
parlamentarzysta, Jan Rulewski. Dopiero jak przestał być parlamentarzystą i spojrzał, jak funkcjonuje ustawa VAT-owska, to nie mógł zrozumieć, dlaczego trzeba VAT odprowadzić, jak się jeszcze nie otrzymało pieniędzy z faktury. To ja powiedziałem: Jasiu, ale ty to uchwaliłeś. O holender, nie wiedziałem. I dopiero jak został przedsiębiorcą, nie politykiem, albo przestał być politykiem i stał się przedsiębiorcą, zrozumiał, za czym głosował.
Musimy kończyć. Dziękuję państwu bardzo. Nie udało nam się nawet przez chwilę posłuchać muzyki, bo była gorąca dyskusja w studio. Mirosław Ślachciak, Mirosław Krzemkowski, Henryk Dulanowski w naszym toruńskim studio oraz Żaneta Walentyn. Dziś o gospodarce mówiliśmy. Dziękujemy państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.